Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa. No, już tradycyjnie w przededniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych będziemy próbowali coś ciekawego na ten temat powiedzieć. Moi dzisiejsi goście z Muzeum II Wojny Światowej, doktor habilitowany Karol Polejowski i doktor Marek Szymaniak. Dzień dobry Panowie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Rektorze.
Dzień dobry.
Spróbujemy o tym temacie porozmawiać też trochę biorąc pod uwagę, no jak bardzo ten obraz żołnierzy wyklętych, czy jak ja, no nie kryję, bardziej lubię to sformułowanie żołnierzy konspiracji niepodległościowej lat 44-47, ewoluuje. Coś się dzieje wokół tego, dyskutujemy często. Trochę napiera na nas młode pokolenie, które odnoszę wrażenie dość niespodziewanie dla wielu historyków, odnalazło w tym pokoleniu lat 44-47 coś dla siebie ważnego, co moim zdaniem bardzo wyraźnie wpłynęło na to, co dzieje się dziś w opinii publicznej, na też pewne spory na ten temat, o których przecież wszyscy wiemy doskonale, że one są też moim zdaniem w bardzo dużym stopniu takim sporem światopoglądowym. Gdzieś tam on ubrał ten kostium dyskusji na temat żołnierzy wyklętych. No ale myślę, że my spróbujmy jednak wrócić do punktu wyjścia i do tej dyskusji trochę, jak to naprawdę wyglądało. Nie tak dawno, rozmawiając w tym studiu na temat Armii Krajowej, no, doszliśmy do takiego momentu, kiedy trzeba było powiedzieć, Armia Krajowa została rozwiązana w styczniu 1945 roku, ale w swoim ostatnim rozkazie generał Okulicki wzywa członków Armii Krajowej do niezaprzestawania walki o niepodległą Polskę. Z jednej strony Armia Krajowa do pewnego stopnia przygotowywała się na ten moment. Przypomnijmy tą inicjatywę NIE, która była taką inicjatywą próby budowania kadrowej konspiracji, która miała mieć charakter, jak rozumiem, polityczno-wojskowy na ten moment, kiedy Armia Czerwona przejdzie przez polskie ziemie i pozbędziemy się okupanta hitlerowskiego, ale okaże się, że ta nowa armia też nam coś chce narzucać, czyli rządy lewicowe, które Stalin postanowił narzucić we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a z drugiej strony no mamy do czynienia jednak z takim krajobrazem po bitwie. Znaczy w lasach, w miastach jest cała masa ludzi, którzy mają broń, którzy walczyli o niepodległą Polskę i którzy nie są zadowoleni z tego, co się wokół tej niepodległej Polski dzieje w tym roku 44-45.
Tak, panie rektorze, nie tyle niezadowoleni, co nie mający wyjścia. Zwróćmy uwagę na jedną podstawową rzecz, która również odnosi się do definicji niepodległościowego podziemia powojennego. Mamy do czynienia z sytuacją kontynuowania konspiracji zbrojnej, czy też później politycznej, w sytuacji, w której Rzeczpospolita Polska nie odzyskuje niepodległości. Ci żołnierze Wojska Polskiego, którzy podjęli we wrześniu 1939 roku walkę z Niemcami, walkę z Sowietami, oni w 1945 roku znajdują się w sytuacji, w której nie uzyskują celu, o który walczyli od września 1939 roku. Polska nie odzyskuje niepodległości. Polska wpada pod reżim komunistyczny, pod reżim stalinowski i oni kontynuują tę walkę. Rozkaz generała Okulickiego z 19 stycznia 1945 roku rozwiązują Armię Krajową jest jednocześnie punktem wyjścia do kontynuowania walki o niepodległy byt państwa polskiego w zmieniającej się rzeczywistości politycznej. To jest absolutny paradoks i absolutna tragedia, jeżeli chodzi o rzeczywistość polską powojenną, że w sytuacji, kiedy wojna zbliża się ku końcowi, Niemcy tę wojnę przegrywają, Rzeczpospolita Polska, która pierwsza wchodzi do walki z Hitlerem, nierównej walki ze Stalinem, nie odzyskuje niepodległości i konspiracja musi być kontynuowana, ponieważ jej celem jest to, co zakładali sobie żołnierze w 1939 roku, co zakładali Polacy w 1939 roku, czyli odzyskanie niepodległości. I to jest punkt wyjścia do rozmowy o powojennym, niepodległościowym podziemiu, które również nie ograniczałbym, jeżeli chodzi o samo pojęcie, do nazywania go podziemiem antykomunistycznym. Częstokroć przecież właściwie w przeważających wypadkach było tak, że ci ludzie, którzy występowali w 1945 roku już otwarcie przeciwko komunistom zawłaszczającym władzę w Polsce z nadania Stalina, oni tę konspirację kontynuowali, ponieważ wcześniej byli głęboko zaangażowani w konspirację antyniemiecką. W związku z tym to jest rzeczywiście niepodległościowe podziemie powojenne, mające oczywiście wymiar antykomunistyczny, ale nie zawężajmy tego pojęcia tylko i wyłącznie do tego sformułowania. sformułowania.
Choć ja tutaj chciałbym, żebyśmy też porozmawiali o tym, że mamy też do czynienia z, co by nie powiedzieć, takim szerokim kryzysem sprawy polskiej. Zarówno oczywiście na tej płaszczyźnie politycznej, czyli mamy ten problem odbywającej się chwilę po rozwiązaniu Armii Krajowej, konferencji jałtańskiej, no, co do której już nie ma wątpliwości, jaki ona będzie miała przebieg, dlatego że przypomnijmy, że całą jesień Winston Churchill jest zasypywany przez Stalina listami, których on nieustannie opisuje, jak to Armia Czerwona jest atakowana przez tych polskich patriotów z Armii Krajowej i ten Stalin się strasznie żali Churchillowi, że tutaj, no nie wiem, żyrowałeś mi tych Polaków, a oni tutaj mnie atakują. Czyli mówiąc najkrócej, przygotowuje jakby to stanowisko, które potem na konferencji jałtańskiej będzie wyraźnie powiedziane, że tylko i wyłącznie jakieś resztki polityków londyńskich mają szansę na załapanie się na ten nowy kontrakt polityczny, który jest w tej Jałcie zawierany. A z drugiej strony mamy do czynienia jednak z bardzo silnym przekonaniem w kraju co do tego, że, no, mówiąc najkrócej, rzucenie wyzwania zwycięskiej Armii Czerwonej jest niemożliwe, że to jest czynnik wojskowy na takim poziomie uzbrojenia, przygotowania, będącego, jakby to być, u szczytu swojej potęgi, no, że walka z Armią Czerwoną właściwie jest wykluczona. A z drugiej strony jest także wykluczona politycznie, bo pogłębiałaby jedynie nasze rozejście się z naszymi aliantami zachodnimi, którzy wciąż czują się sojusznikami Stalina.
Panie redaktorze, ten porządek pojałtański, który zaczyna funkcjonować w 1945 roku w odniesieniu do rzeczywistości polskiej, powoduje, że podziemie niepodległościowe, te, które jest budowane od końca właściwie 1944, od początku 1945 roku, ono stoi na gruncie niepodległościowym. To jest też bardzo ważny punkt do rozmowy, ponieważ to jest porządek konstytucyjny. Niepodległościowe oddziały zbrojne odnoszą się do tej tradycji funkcjonowania polskiego państwa podziemnego, do legalności funkcjonowania polskiego rządu na uchodźstwie, a z drugiej strony, niezależnie od tych wszystkich ważnych okoliczności politycznych o charakterze takim, bym powiedział, globalnym, one, no, właściwie tutaj nic w rzeczywistości polskiej nie zmieniały, jeżeli chodzi o upominanie się przez żołnierzy podziemia niepodległościowego o niepodległość Rzeczpospolitej. Znaczy, z jednej strony porządek konstytucyjny, reprezentowany przez polskich żołnierzy kontynuujących walkę w konspiracji, tym razem już z sowieciarzami, i z drugiej strony mamy do czynienia z porządkiem tym komunistycznym, z porządkiem reżimowym, siłą narzucanym w tym czasie Polsce. I to jest rzecz niezwykle ważna w dyskusji i we właściwym rozumieniu tych wszystkich spraw, które dzisiaj się dzieją wokół dyskusji o niepodległościowym podziemiu politycznym, zbrojnym, o zrzeszeniu win, o narodowych siłach zbrojnych, narodowe siły zbrojne, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, Delegatura Sił Zbrojnych, wszystkie te organizacje o charakterze ogólnopolskim, które powstawały w 1945 roku, one powstawały po to, żeby walczyć o niepodległy byt państwa polskiego. One stały na gruncie niepodległościowym. Wszystkie te okoliczności związane z niesieniem Polakom zniewolenia, czy to przez takie porządki, właśnie jak pan redaktor przed chwilą wspomniał, budowane na poziomie tych ustaleń jałtańskich, czy też budowane siłą przez żołnierzy Armii Czerwonej w Polsce, bo to też bardzo ważne, żeby o tym mówić, to byli żołnierze, którzy występowali przeciwko zbrodniom, które działy się w tamtym czasie, które były wykonywane na Narodzie Polskim przez Armię Czerwoną, która traktowała ziemię Rzeczpospolitej jako ziemię podbite, nie żadne wyzwalane, tak zwane wyzwalane. W ogóle nie powinniśmy mówić o czymś takim, używać takiego pojęcia jak wyzwolenie w stosunku do tego, co się działo w Polsce w 1945 roku.
No, to na był pewno jeden nie wyzwalano podbój niepodległej Polski. To jest najważniejszy czynnik. Znaczy, podbijano Polskę. W płaszczyźnie politycznej, wojskowej i tej niepodległościowej trudno Polskę mówić podbijano, w jakimkolwiek sensie o wyzwoleniu. Co najwyżej można powiedzieć, że wyzwalano obozy koncentracyjne, tak, bo tam rzeczywiście przerwanie okupacji niemieckiej było ważnym czynnikiem ratowania życia ludzi, którzy tam się znajdowali.
Ja bym może dodał jeszcze, że patrząc na to, co działo się między rokiem 44 a 45, to wkraczając od wschodu Armia Czerwona, no, po pierwsze wracała na polskie kresy wschodnie, które już wcześniej zaznały okupacji sowieckiej, i tutaj właściwie nie było żadnych wątpliwości, co ta nowa okupacja sowiecka przyniesie. Stąd na przykład decyzja dowódcy 5. Brygady Wileńskiej, majora Szędzielarza, aby nie brać udziału w operacji Ostra Brama, latem 1944 roku i wycofać, spróbować wycofać tą brygadę, no właśnie dlatego, że to był dowódca, który w sposób bardzo zdecydowany zwalczał również tą bandycką partyzantkę sowiecką.
Choć tutaj, jak już pan zaczął mówić o tych Kresach, to ja powiem w ten sposób, że my mamy tam dwie trochę skrajne postawy. Znaczy mamy tą postawę majora Szendzielarza, który wycofuje swój oddział, ale mamy też postawę majora, a potem podpułkownika Macieja Kalenkiewicza, czyli Kotwicza, który po pierwsze prze do operacji Ostra Brama, a kiedy ona kończy się katastrofą polityczną, czyli aresztowaniem większości dowódców Armii Krajowej, którzy brali w niej udział, podejmuje decyzję właściwie o rodzaju wojskowo-politycznej manifestacji, jakim jest rozbicie oddziału Kotwicza i jego śmierć. Znaczy to wnoszę wrażenie, że to właściwie było prawie, że planowe samobójstwo, którym, jak rozumiem decyzję Macieja Kalenkiewicza, miało, nie wiem, zmobilizować opinię publiczną na Zachodzie, pokazać, że Armia Czerwona jest organizacją zbrodniczą wobec niepodległej Polski. Wydaje mi się do dziś, że ten gest trochę za mało w polskiej opinii publicznej jest przywoływany, bo moim zdaniem był gestem ważnym.
No to jest niestety dramat Kresów. Dramat Kresów i tego, co się działo tam w roku 1944, ale też i w następnych latach, bo pamiętajmy, że nawet po ustanowieniu tej nowej granicy, granicy jałtańskiej, no ta polska partyzantka jednak za tą granicą wschodnią w dalszym ciągu funkcjonowała. Ale rzeczywiście ten dualizm w podejściu do tego, jak zachować się w stosunku do wkraczającej Armii Czerwonej. Ten gest wykonany przez Kalenkiewicza, no on nie miał właściwie żadnego oddźwięku. To znaczy Zachód, opinia publiczna na Zachodzie nie przyjmowała tych argumentów, które strona polska manifestowała. Tak działo się zresztą nie po raz pierwszy. Tak działo się również, kiedy polskie państwo podziemne informowało o dokonującym się Holokauście. Po prostu państwa zachodnie nie przyjmowały tego do wiadomości i nie udzielały w tym zakresie jakiejkolwiek pomocy polskiemu państwu podziemnemu. Ale jest przecież część tej partyzantki, tej armii podziemnej z tamtych terenów wschodnich, która zdołała się wymknąć tej wkraczającej Armii Czerwonej. I tutaj Szendzielarz Łupaszka jest chyba najlepszym tego przykładem.
No, za chwilę będziemy o tym mówić, bo jak będziemy mówili o tym, jak te oddziały polskiego zbrojnego podziemia w latach 45-47 zaczynają działać, to musimy powiedzieć o tym, jak one się tworzyły, bo to często wcale nie jest tak, jak się często wydaje ludziom, że po prostu jakiś oddział partyzancki przetrwał przejście frontu i on po prostu dalej działał. Bardzo często jest tak, że coś się takiego dzieje na tych ziemiach, że dowódcy polskiego państwa podziemnego, szeroko rozumianego, z bardzo różnych jakby orientacji, często politycznych, ale którzy są przymuszeni okolicznościami, aresztowaniem swoich towarzyszy broni, całą masą tego rodzaju zdarzeń, represjami do tego, aby na powrót zmobilizować swoje oddziały i tak powstaje, przepraszam, na przykład partyzantka Zapory na Zamojszczyźnie, tak powstaje wiele oddziałów partyzanckich w całej Polsce. Oczywiście są wyjątki. Białostocczyzna, o której żeśmy trochę wspomnieli, bo to właśnie przez tę Białostocczyznę Szendzielarz Łupaszka będzie przechodził. Tam ten element wciąż trwania w podziemiu był bardzo silny, ale są takie obszary, gdzie tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją, w której oddziały Armii Krajowej, czy także nawet Narodowych Sił Zbrojnych zostają zdemobilizowane i praktycznie rzecz biorąc przestają istnieć w takiej formie zwartej, a one się odradzają w toku tego 45, a nawet 46 roku.
To jest bardzo ważne. Zwróćmy jeszcze uwagę na rok 1944, Pomorze, które wchodziło w skład późniejszego obszaru zachodniego, na przykład Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, wcześniej Delegatury Sił Zbrojnych, doznało bardzo dotkliwych klęsk, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tutaj konspiracji z rąk niemieckich. I w 1945 roku częstokroć okazywało się tak, że te oddziały musiały być budowane niejako od początku. Część kadry dowódczej, która walczyła w czasie okupacji niemieckiej, to jest właśnie z okupantem niemieckim, ona również musiała być tworzona od początku. Tutaj tkwiło to duże niebezpieczeństwo związane z inwigilowaniem przez Sowietów tworzącej się nowej konspiracji. Mieliśmy do czynienia również z bardzo silnymi akcjami skierowanymi ze strony Urzędów Bezpieczeństwa przeciwko podziemiu. Specjalne komórki przecież powstawały w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, które były odpowiedzialne tylko i wyłącznie za utrzymywanie przez, za obronę utrzymywania przez komunistów władzy. W związku z tym mieliśmy do czynienia z takimi dwoma czynnikami. Z jednej strony oczywiście trwaniem w podziemiu tych oddziałów, których nie udało się zdekonspirować, nie udało się ich zwalczyć, ale z drugiej strony z koniecznością budowania nowych sił, których ostrze było skierowane przeciwko komunistom.
Czasami zresztą one są budowane okazjonalnie, co jest bardzo charakterystyczne, czyli tak, na przykład odbicie towarzyszy broni znajdujących się w aresztach czy więzieniach. Bardzo często ten schemat funkcjonowania tych nowych oddziałów no właśnie zaczyna się od takiego wydarzenia.
To jest bardzo ważne. Jedno zdanie, tylko jednak ten czynnik tworzenia się sił, które niosły obronę ludności narażonej na terror sowiecki w odniesieniu do budowy konspiracji antykomunistycznej był niezwykle ważny.
I dodajmy jeszcze, że jeżeli już przywołaliśmy tutaj obszar Pomorza Gdańskiego, no to przecież w czasie okupacji niemieckiej główną organizacją konspiracyjną był tu jednak Gryf Pomorski. I teraz w roku 1945 ostatni komendant Gryfa Pomorskiego wydaje rozkaz o rozwiązaniu tej struktury i zauważmy, że w późniejszym czasie ta struktura się nie odradza. Natomiast...
No tutaj ważnym elementem jest to, że część na przykład współpracowników Gryfa Pomorskiego wyraźnie angażuje się w budowanie tego nowego ludowego państwa.
No tak.
Aleksander Arendt jest taką charakterystyczną biografią.
No to jest niezwykle interesujący moment przełomu, kiedy kończy się okupacja niemiecka, wkraczają Sowieci. Proszę zauważyć, że na Pomorzu Gdańskim znano tylko okupację niemiecką. Znaczy bardzo nikła była świadomość tego, co niesie ze sobą ta wyzwolicielska Armia Czerwona. Ale to jednak jest bardzo istotny element, żeby zrozumieć, że mniej więcej po roku, na wiosnę roku 1946 na Pomorzu Gdańskim już doskonale wiadomo, czym jest nowa władza i należy w jakimś przynajmniej zakresie się temu przeciwstawić. I tu widzimy pojawiające się takie inicjatywy budowy struktur konspiracyjnych.
Ale czy to jest wykorzystanie przez środowisko emigrantów z tej Wileńszczyzny, bo to oni są w końcu tym czynnikiem zakładającym te konspiracje na Pomorzu, pewnej zmiany nastrojów wśród miejscowej pomorskiej ludności, bo odnoszę wrażenie, że ta miejscowa ludność zaznała wywózek wręcz na Syberię, i więc z oczekiwania na tę Polskę skończyło się to represjami i okazuje się, że w tym środowisku repatriantów ze wschodu pojawia się czynnik, który chce podjąć walkę i okazuje się, że ta trafia na dużo lepsze już dzisiaj warunki, możliwości na przykład działania na tym terenie, który jest dla nich do tego momentu dość obcy.
No tak jest, oczywiście, no bo przecież kiedy na terenie Pomorza Gdańskiego czy Polski Północnej dokonuje się odbudowa 5. Brygady Wileńskiej, to jest w zasadzie wiosna roku 1946. No to w swoim pierwotnym okresie takim organizowania się gdzieś na Powiślu, to jest dosłownie kilkanaście osób. A jednak w ciągu roku 1946, od kwietnia do listopada, ta organizacja bojowa, działająca w polu, walcząca z bronią w ręku z tym nowym systemem zaprowadzonym w Polsce, również tutaj na Pomorzu Gdańskim, utrzymuje się, korzysta z pomocy lokalnej ludności na Kaszubach i na Kociewiu, to też jest istotne, no bo te oddziały nie mogłyby się bez poparcia tej ludności utrzymać. Można zadać pytanie, dlaczego w roku 1946, rok po wojnie, kiedy ta partyzantka się tu pojawia, lokalna ludność, która doskonale wie, że to przecież nie są nasi stąd pochodzący, w tych zeznaniach niektórych milicjantów czy sokistów rozbrajanych przez partyzantkę wileńską, bardzo często pojawia się informacja, mówili więcej po lwowsku.
No dobrze, no, ale to za chwilę to do za tego chwilę. Wrócimy, do tej rozmowy. Przypominam, że Marek Szymaniak i Karol Polejowski z Muzeum II Wojny Światowej są moimi gośćmi. Za chwilę wracamy do rozmowy.
Co za historia w Radiu Gdańsk? Radio Gdańsk. Lubię to. W środę w Radiu Gdańsk.
Jak wiele łączy Polskę z Nową Zelandią. Wiele historii, tych oczywistych, ale też nieoczywistych. A o wszystkim opowie nie historyk, a świadek i uczestnik wielu wydarzeń historycznych Jan Roy Wojciechowski. Dziś jest jednym z najbardziej znanych, cenionych Polaków w Nowej Zelandii.
No Pan Bóg mnie dużo zabrał, ale Pan Bóg mnie dużo dał. Co to Nowa Zelandia nam dała, to zapłaciłem za wszystko. Bo co mi Polska dała, to wiarę, godność, Bóg, honor, ojczyzna, zawsze żyłem w tym.
Karol Nawrocki, zapraszam w środę po godzinie 21.
Reklama. Kiedy żona z radością ogłasza:
kochanie, będzie nas więcej! Kiedy kibic w czasie meczu krzyczy:
gol! Chcemy więcej!
Kiedy przyjaciele przekonują:
stać się na więcej!
Wybierz więcej! Osiedle Więcej w Gdańsku w dzielnicy Chełm Odrobyk. Mieszkania dla młodych ciałem i duchem w dobrym standardzie i dobrej cenie. Mieszkanie od 179 tysięcy złotych. Więcej dowiesz się w biurach sprzedaży Robyk lub na www.gdanskrobyk.pl.
Pol Ferries. Codziennie promy z Gdańska do Szwecji. Zapraszamy na rejsy tematyczne. Dzień kobiet od 299 zł. Poznaj swoich sąsiadów. Szwecja na wyciągnięcie ręki od 299 zł. Szczegóły ofert na polferries.pl.
Z McDonald's śmiało patrzę w przyszłość.
Realizuje się i nie rezygnuje z niczego.
Franczyza McDonald's to gra zespołowa. Razem osiągamy sukces.
Tak mówią nasi franczyzobiorcy. A ty co powiesz na to, aby także prowadzić własną restaurację McDonald's? Przyjdź na spotkanie informacyjne w Gdańsku we wtorek 3 marca o godzinie 17.30 do hotelu Mercure przy ulicy Jana Heweliusza 22. Zapraszamy do McDonald's.
Wyobraź sobie dom. Twoje przytulne, bezpieczne miejsce na ziemi. Latem poranna kawa na tarasie, a zimą wieczory przy kominku. Za okna widok na rozległy i pełen słońca ogród. Ogród dający wytchnienie i ukojenie. To Lagom. Lagom. Osiedle domów Odrobyk na gdańskim Uścisku. Lagom to szwedzki sposób na szczęście. Dosłownie znaczy w sam raz. Takie też są domy Odrobyk. W sam raz dla Ciebie. Osiedle domów Lagom Odrobyk. Dowiedz się więcej w biurach sprzedaży oraz na gdanskrobyk.pl.
Patriotyzm, odwaga, niezłomność. Tymi cechami odznaczali się żołnierze polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. 1 marca, w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, bądźmy razem. Organizatorzy wydarzenia: Muzeum II Wojny Światowej, parafia pod wezwaniem Świętej Brygidy, Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Gdańsku. Szczegóły programu obchodów na www.muzeum1939.pl. Zapraszamy.
PGNiG Superliga w piłce ręcznej mężczyzn. Torus Wybrzeże Gdańsk, Orlen Wisła Płock. Hala AWFIS w Gdańsku. Wtorek, 3 marca, godzina 18. Sponsor strategiczny Torus. Partner strategiczny miasto Gdańsk. Sponsorzy główni: Zakład Utylizacyjny w Gdańsku, Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy, Budimex, Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna, Entra, NDI Development, Patronat Medialny, TVP3 Gdańsk, Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki i Trójmiasto.pl.
Viva España! Największy piłkarski klasyk wkrótce na ekranach Kin Helios. Starcie dwóch gigantów hiszpańskiej La Liga. Real Madrid, FC Barcelona. Już 1 marca o godzinie 21. Na piłkarską korridę zapraszają partnerzy transmisji Canal Plus oraz Eleven Sports. Szczegóły oraz bilety na helios.pl.
Przesiądź się do Volvo XC60 z silnikiem Mild Hybrid i odbierz dopłatę ekologiczną. Odkryj nową technologię Volvo i skorzystaj z oferty specjalnej. Nowe Volvo XC60 już od 1190 zł netto miesięcznie. Drywa w Gdańsku oraz Gdyni.
Reklama.
Tu Radio Gdańsk, zbliża się 11.30.
Na Infopilota zaprasza organizator spektaklu komediowego Dobry Wieczór Kawalerski w sali Morskiego Portu Gdynia 10 marca.
Tygodnia bez zakłóceń życzy sponsor audycji sklep detektywistyczny Spyshop. Gdynia Władysława 4, 41. Spyshop.pl.
Sponsor programu Salon Alfa Romeo w Gdyni, organizator wyprzedaży z upustem i leasingiem 100%. Gdynia Wielkopolska 241.
Infopilot Radia Gdańsk. co, gdzie, kiedy na Pomorzu.
Magda Manasterska. Bieg tropem wilczym w gminie Kosakowo w tę niedzielę. To zawody bez rywalizacji, w których głównym celem jest pokonanie dystansu 1968 metrów, symbolizujących datę schwytania i śmierci ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka Lalka. Udział w zabawie może wziąć każdy, bez względu na wiek. W jej trakcie odbędą się także lekcje historii oraz wystawy poświęcone niezłomnym, które powstały przy współpracy z gdańskim IPN-em. Szczegóły wydarzenia oraz zapisy na stronie gminy Kosakowo oraz na stronie organizatora Fundacji Wolność i Demokracja. Natomiast dzień wcześniej, czyli w sobotę od 9 do 13 przy Urzędzie Gminy w Kosakowie odbędzie się zbiórka krwi w ramach biegu tropem wilczym. A dzisiaj w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy motywem przewodnim będzie tango. Wokalne linie melodyczne Carlosa Gardela zaprezentuje pierwsza dama saksofonu w Polsce, czyli Alina Mleczko. Carlos Gardel to argentyński śpiewak, który wprowadził lirykę do wcześniej czysto instrumentalnego tanga argentyńskiego. Koncert dzisiaj o godzinie 19. Także tutaj, w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, ale w piątek. W roli głównej wielki klasyk romantyzmu Johannes Brahms. Na estradzie gościć będzie duet wirtuozów Krzysztof Polonek, koncertmistrz skrzypiec filharmoników berlińskich oraz wiolonczelistka Katarzyna Polonek. To w piątek o godzinie 19. Zostajemy przy piątku, bo w gdańskim biurowcu Alchemia rozegrana zostanie szósta edycja Torus Triathlon in the House. To jedyne tego typu w Polsce indoorowe zawody triatlonowe. Wystartuje w nich 40 sztafet, w skład których wchodzą pracownicy firm z całej Polski. W każdej z drużyn musi być także jedna kobieta. Pływacy, biegacze i kolarze mają do pokonania kolejno 750 metrów płynąc w basenie, 20 kilometrów jadąc na rowerze wpiętym w trenażer i 5 kilometrów biegnąc na bieżni elektrycznej. Dochód z wpisowego trafi do Stowarzyszenia Sportowego Race Running Trójmiasto. O niektórych równaniach i teoriach fizycy mówią, że są piękne, że cechuje je elegancja lub wręcz wewnętrzna doskonałość. A co oznacza, że jakaś teoria jest piękna albo wprost przeciwnie? Między innymi o tym opowie dzisiaj dr Tomasz Miller, fizyk matematyczny, który zgłębia struktury geometryczne leżące na pograniczu ogólnej teorii względności i mechaniki kwantowej. Zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Wykład i dyskusja dzisiaj w Gojki 3 Art Inkubatorze przy ulicy Sobieskiego 26/4 w Sopocie. Początek o godzinie 19.
Na Infopilota zaprasza organizator spektaklu komediowego Dobry Wieczór Kawalerski w sali Morskiego Portu Gdynia 10 marca.
Tygodnia bez zakłóceń życzy sponsor audycji sklep detektywistyczny Spyshop. Gdynia Władysława 4/41. Spyshop.pl.
Sponsor programu Salon Alfa Romeo w Gdyni, organizator wyprzedaży z upustem i leasingiem 100%. Gdynia Wielkopolska 241.
Co za historia w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry, Wojciech Suleciński. Przypominam, że mówimy dzisiaj o wydarzeniach politycznych i wojskowych lat 44-47 na ziemiach polskich. Karol Polejowski, Marek Szymaniak z Muzeum II Wojny Światowej są moimi gośćmi. Mówiliśmy o tym czynniku politycznym, który do pewnego stopnia determinował wydarzenia. Ja chcę przypomnieć, że on się bardzo zmieniał. Znaczy, gdy zaczęliśmy mówić, to był ten cień Jałty, ale ten cień Jałty wywołuje skutki polityczne. Mamy wycofanie poparcia przez kraje zachodnie dla polskiego rządu emigracyjnego. Mamy moment, kiedy Mikołajczyk przyjeżdża do Polski. Mamy też pewną dynamikę zdarzeń tu w Polsce, gdy okazuje się, że jakaś część dotychczasowych liderów podziemia albo polskiej emigracji decyduje się na różnego rodzaju formy współpracy z rządem lubelsko-warszawskim, czyli tym rządem tworzonym przez pod patronatem jakby Józefa Stalina. To rzeczywiście zmienia też koloryt kwestii funkcjonowania polskiego podziemia. Mówiliśmy o delegaturze i o początkach tworzenia Siwinu. Przypomnijmy też chociażby to, co dzieje się wokół pułkownika Radosława, który aresztowany jako jeden z liderów tego środowiska, po miesiącu aresztu wzywa do ujawnienia się struktury dawnej Armii Krajowej i jest tym, który stoi jakby na stanowisku, że należy dać szansę władzom, które są właśnie montowane w Warszawie.
Tutaj trzeba wyraźnie podkreślić, że od momentu konferencji jałtańskiej punktem odniesienia dla wszystkich nurtów polskich, niepodległościowych, stały się wybory do Sejmu Ustawodawczego. I te dwa lata, które tutaj mijały...
Odwlekane wybory, bo to warto podkreślić, tak, że te wybory miały się odbyć znacznie wcześniej. Pojawia się w międzyczasie inicjatywa referendum trzy razy tak. Przepraszam, że używam sformułowania trzy razy tak, ale pod tym hasłem się ono jakby zapamiętało jakby w polskiej historiografii. I wybory odbywają się dopiero w styczniu 1947 roku, który moim zdaniem jest do pewnego stopnia domknięciem tego okresu.
Absolutnie tak. To jest moment, w którym komuniści owładnęli Polską już w sposób totalny i...
Znaczy, powiedziałbym amnestia lutowa i brak reakcji Zachodu na te wydarzenia.
Tak, no tak zwana amnestia, bo tutaj wiadomo, że amnestia, jak tutaj mówili przedstawiciele polskiego podziemia niepodległościowego, to jest dla złodziei, a Wojsko Polskie nie może być amnestionowane, więc to jest też takie zawłaszczanie przez komunistów sfery ważnych pojęć. Wracając do konferencji jałtańskiej, wracając do wyborów, niezależnie od tych okoliczności, które zadecydowały o ich dacie. No to się działo w dramatycznej sytuacji związanej właśnie, pan redaktor o tym wspomniał, raz, no tworzeniem przez Stalina, może nie tyle pod patronatem, to Stalin wskazywał konkretne osoby, które mogą do tego rządu wchodzić, tak zwanego rządu. I druga sprawa utraty przez rząd polski na uchodźstwie poparcia mocarstw zachodnich. No dwie absolutnie dramatyczne sytuacje, które powodowały, że należało wypracować nowy model konspirowania. I on właśnie szedł w kierunku bardziej politycznym niż zbrojnym. Ta akcja Radosława, o której pan redaktor wspomniał, no dosyć dziwna w ogóle, dosyć dziwna polityka pułkownika Rzepeckiego, który rozwiązuje delegaturę sił zbrojnych, to są jakieś rzeczy, które no, jednak osłabiały konspirację, powodowały wpychanie polskich żołnierzy, którzy byli gotowi do tego, żeby dalej konspirować, żeby dalej walczyć o niepodległy byt państwa polskiego, jednak w objęcia komunistów. I w odniesieniu do spraw politycznych mamy do czynienia z powstaniem we wrześniu 1945 roku Zrzeszenia Wolność i Organizacji Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, takiej organizacji, która wcześniej, jak Armia Krajowa, była organizacją ogólnopolską. Ona nie miała charakteru tylko i wyłącznie lokalnego, chociaż ów charakter lokalny wyrażał się w tworzeniu obszarów i im podporządkowanych okręgów. I na przykład w wypadku Gdańska mamy do czynienia z sytuacją, w której mimo, że zamierzone było powstanie okręgu gdańskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, to się okazało absolutnie niemożliwe ze względu na frontalny atak, jaki komuniści przypuścili w sierpniu 1945 roku na raczkujące tutaj struktury Zrzeszenia WiN, na budowanie okręgu morskiego Zrzeszenia WiN, tak go również nazywano, i ostateczne spowodowanie jego, można powiedzieć, dekapitacji po wyłapaniu niemal wszystkich konspiratorów, osądzeniu ich w 1946 roku. I co się dzieje na Pomorzu? Na Pomorzu ta walka jest prowadzona w oparciu o siatki wywiadowcze, które są tutaj obecne z terytorium obszaru południowego i obszaru centralnego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Mamy do czynienia z sytuacją absolutnie dramatyczną, czyli przygotowywaniem społeczeństwa do głosowania na PSL Mikołajczyka poprzez siatki, które są obecne na Pomorzu z centrum i z południa.
Ale czy to nie oznacza też takiego zjawiska, w którym można powiedzieć, że ta scentralizowana konspiracja, która zachowywała resztkę tego mandatu rządu emigracyjnego po prostu bardzo słabnie, i tak naprawdę mamy do czynienia w coraz większej części obszarów Polski z różnego rodzaju inicjatywami znacznie bardziej zdecentralizowanymi, które odwołują się oczywiście do tradycji podziemia lat wojny, ale w rzeczywistości są to inicjatywy często wynikające z autorytetu lokalnych dowódców wojskowych albo lokalnych czynników politycznych.
Proszę zauważyć, że można na to pytanie odpowiedzieć dwojako, bo na pewno jeżeli tu kolega mówi o strukturach Zrzeszenia WiN, które to próby budowy na Pomorzu Gdańskim no, skończyły się niepowodzeniem, to jednak w kontrze można zawsze pokazać odbudowę bardzo sprawnie działających struktur, czy budowę sprawnie działających struktur Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, które tutaj na Pomorzu Gdańskim w tej części środkowej i północnej funkcjonuje do maja roku 1946 i zostało właściwie rozbite w momencie, właściwie w przeddzień wkroczenia tutaj partyzantki wileńskiej. A więc trudno dzisiaj jednoznacznie określić, czy niepowodzenie jednego odłamu konspiracji, czy można go było uniknąć, bo tutaj pan redaktor słusznie zwraca uwagę, że na przykład deklaracja czy wezwanie Radosława było tak na dobrą sprawę, no, abdykacją z takiej idei centralnego kierowania konspiracją niepodległościową.
Gdy mówimy o tych wydarzeniach, to ja chcę też powiedzieć o tym, że znika taki zupełnie oczywisty czynnik celu. Znaczy, mówimy oczywiście o niepodległości, ale brakuje tego celu doraźnego. Znaczy, oczywiście pojawia się cel taki, wspomóżmy Mikołajczyka, choć to jest cel, który bardzo ciężko na przykład, przepraszam, przechodzi przez gardło wszystkim przywódcom wojskowym czy politycznym, bo tych polskich odłamów niepodległościowych jest bardzo wiele i strasznie trudno jest na przykład komuś, kto nie jest sympatykiem inicjatywy Mikołajczyka, powiedzieć, a jedynym naszym celem jest wsparcie Mikołajczyka w jego próbie wygrania wyborów. Pytanie, kiedy one się odbędą.
No, panie redaktorze, siłą rzeczy podziemie, polskie podziemie niepodległościowe, powojenne, ono słabło wraz z upływem czasu. No, to jest rzecz, która jest zupełnie oczywista, jeżeli zdamy sobie sprawę z, jeżeli porównamy siły. Znaczy, w sytuacji, w której no, na ziemiach polskich stacjonowały regularne oddziały Armii Czerwonej. Budowane było Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, które no, miało budżet taki, który był jednym z w ogóle z największych, drugi albo trzeci budżet w tej chwili, nie pamiętam, jeżeli chodzi o budowanie tych struktur komunistycznych. Więc cel jednak, trzeba powiedzieć sobie jasno, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, wszystkie inne nurty niepodległościowe, one miały pełen mandat niepodległościowy. Żadnego mandatu nie mieli komuniści do rządzenia. Wybory pokazały to najbardziej, w sposób najbardziej wyraźny. No, w momencie, kiedy zdobyła się władza...
Wyraźny, to powiedziałbym, zaprzeczę, bo powiem w ten sposób. Komuniści ogłosili się zwycięzcami tych wyborów i skonsumowali to zwycięstwo.
Ale jaka była wola społeczeństwa, jaką legitymację, do rządzenia, w Polsce, to wybory pokazały. Komuniści nie mieli żadnej. Te osoby, które odwoływały się do nurtu niepodległościowego, miały pełen mandat.
Ale to oni liczyli głosy, że użyję tego sformułowania.
Ale komuniści liczyli głosy, głosy, tak, rzeczywiście. I tutaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy w styczniu 1947 roku, dla mnie to jest bardzo ważna cezura, jeżeli chodzi o historię powojennego podziemia, bo ona tak naprawdę, ta cezura pokazuje, że komuniści zawładnęli Polską w sposób totalny, polityczny, nie wiem, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, tutaj kilkakrotnie wymieniane już, no, było tak silne w tym czasie, że dalsza walka zbrojna. Ona no, nie miała specjalnie wielkich szans na powodzenie. Liczono jeszcze tutaj na konflikt Stalina z Zachodem. Dzisiaj oczywiście o tym wiemy i łatwo nam o tym powiedzieć, że owo liczenie na wybuch III wojny światowej, na zderzenie Zachodu ze Stalinem, w tamtym czasie nie wydawało się wcale takie no, nieosiągalne żołnierzom, polskim żołnierzom. My dzisiaj wiemy, że nie było na to żadnych szans praktycznie rzecz biorąc.
Nawet upadek Chin w 1949 roku nie stał się czynnikiem do owej totalnej konfrontacji z Zachodu ze Związkiem Sowieckim, a jedynie umocnił tę stronę sowiecką w jego stanie posiadania i pojawiają się te kolejne kryzysy, jakim jest kryzys berliński, a potem kryzys wokół Korei. Właściwie wszystkie one pokazują, że Zachód postanowił unikać tego totalnego rozstrzygania sporu ze Związkiem Sowieckim, bo jest wyraźnie do niego niegotowy. Znaczy po stratach, po moralnym przewartościowaniu wydarzeń II wojny światowej, świat ten Zachodu potrzebował wyraźnie czasu, aby móc okrzepnąć i jakby na nowo zbudować swoją politykę.
Tak.
Natomiast ale wróćmy do tego, co się dzieje w Polsce, bo to też jest ważny czynnik. Znaczy, myśmy trochę o tym opowiedzieli, ale ja jednak chciał powiedzieć takim językiem, który pokazuje ludziom, którzy nie mają tego wyczucia, tego czasu, że następuje jednak pewna podmiana czynnika bezpośrednio sowieckiego na ten czynnik parapolski, czyli mówiąc najkrócej, aparat bezpieczeństwa PRL-owski przejmuje w bardzo dużym stopniu odpowiedzialność za kontrolowanie i walkę z podziemiem. Pojawia się od milicji po KBW różnego rodzaju formacje, które walczą. To powoduje, że łatwo jest powiedzieć, że mamy do czynienia z rodzajem wojny domowej, co też powiedzmy, że to jest ważny element propagandy ówczesnej. Ówczesna propaganda wtedy używa tego terminu, że strzela się do Polaków, co jest ważnym elementem, na przykład kiedy próbujemy opowiedzieć historię na przykład tej konspiracji dziejącej się na Pomorzu, bo to jest ważna historia, którą żeśmy zaczęli o nim zresztą mówić, jak bardzo próbowano zohydzić i opowiedzieć tę histerię Łupaszki. Notabene ja pamiętam, że ona długi czas jeszcze pokutowała tak opowiadana, aż właściwie chyba do lat 70. tak to opowiadano.
Dwie rzeczy. Nawiązując jeszcze do tej sprawy, o której mówiliśmy przed chwilą, czyli kształtowania się nowej rzeczywistości w takiej skali europejskiej, czy też ogólnoświatowej. Otóż to słabnięcie spraw związanych z zainteresowaniem Zachodu sprawą kształtowania się w Polsce tego obszaru niepodległości, ono spowodowało, że rozpoczął się ten taki czynnik decentralizacji podziemia. Wiemy, że w 1951 roku zostają zamordowani ostatni przedstawiciele czwartego zarządu głównego WiN 1 marca i od tej daty bierze się data Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. My w tym czasie już w 1951 roku nie mówimy absolutnie o kształtowaniu się w Polsce, czy o trwaniu w Polsce ogólnopolskich struktur niepodległościowych. Tutaj dotykamy tego fragmentu, o który pytał pan redaktor, czyli tej takiej już totalnej decentralizacji. Podziemie trwa zdecentralizowane i to jest wynikiem tego wielkiego zła, tego wielkiego terroru, który tyle lat po wojnie ciągle trwa. Są osoby, które są narażone na terror sowiecki, niesiony ich przez komunistycznych pałkarzy. I teraz w odniesieniu do owej tak zwanej wojny domowej, no absolutnie nie mogę się zgodzić z takim twierdzeniem, dlatego że wojna domowa rozgrywa się pomiędzy zawsze czynnikiem wewnątrzpaństwowym. Tutaj nie mamy do czynienia z sytuacją, w której Polacy występują przeciwko Polakom. Tutaj czynnik sowiecki tę wojnę inicjuje i tę wojnę prowadzi i powoduje, że ta wojna trwa. Sprzeciwiają się temu czynnikowi sowieckiemu, tak samo jak aparat bezpieczeństwa. Nie mamy do czynienia z sytuacją, w której on jest zbudowany w oparciu o jakiś pomysł Polski. To jest rzecz, która jest absolutnie oderwana od funkcjonowania kiedykolwiek, jakichkolwiek struktur polskich. To Sowieci tę wojnę wypowiedzieli trwającemu podziemiu niepodległościowemu, Sowieci ją prowadzili i Sowieci ustawiali sobie urzędy bezpieczeństwa, umieszczając w nich tak zwanych sowietników do dalszego prowadzenia tej wojny i do powodowania, że ta wojna może trwać w sytuacji, w której osoby, które decydują się na kolaborację z Sowietami, są do niej przyuczane. Więc absolutnie nie mamy do czynienia w powojennej Polsce z czymś takim, co nazywane jest absolutnie kłamliwie wojną domową. Nie ma tego.
Choć ten czynnik rzeczywiście w propagandzie jest wykorzystywany, a o tym, jak bardzo ten sowiecki czynnik jest decydujący, to można powiedzieć, że w wypadku referendum 3 razy tak, Sowieci sami wysłali ekipę, która miała sfałszować te referendum, wychodząc z założenia, że ten czynnik polski jest na razie za słaby albo za mało kompetentny, żeby tej sprawy dobrze doglądać.
Może wróćmy jeszcze na chwilę do tego momentu przełomowego, czyli lata 45-46. Wojna na Pomorzu kończy się wiosną 45 roku. Od samego początku komuniści konstruują tutaj system władzy oparty o wzorce sowieckie. Gdańsk jest tym centrum. Na terenie każdego powiatu zostaje utworzony Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa, przy którym obowiązkowo musi funkcjonować tak zwany sowietnik, już tutaj przywołany. Na poziomie gmin, gdzie powstają komendy gminne milicji obywatelskiej, obowiązkowo musi być jeden lub dwóch przedstawicieli Urzędu Bezpieczeństwa z poziomu powiatu. To jest całkowicie sowiecka struktura. I teraz, kiedy pojawiają się tutaj na wiosnę 46 roku partyzanci wileńscy, to warto zadać pytanie, jakie jest nastawienie ludności do tego, co się dzieje. No, to jest temat wciąż do przebadania, ale już częściowo wiemy. Jeden przykład, może, który dobrze nam to zilustruje, jest kwiecień roku 1946 w Żukowie. Wciąż stacjonuje pułk sowieckich czołgów, podległy komendantowi rezydującemu w Gdańsku, on się nazywał Dobrodomienko. I ci Sowieci w tym Żukowie okradają ludność, wszczynają awantury, kiedy sobie popiją, strzelają z czołgów. Giną ludzie. To nie jest opowieść, to jest po prostu z raportów milicji tego posterunku gminnego w Żukowie. I tamci milicjanci mówią wprost, jesteśmy bezradni wobec tego, co robią Sowieci, a to, co oni robią, uniemożliwia nam zbudowanie jakiegokolwiek autorytetu nowej władzy.
Ale czy w takim razie to była płaszczyzna, na której ci wileńscy partyzanci mogli zacząć działać w terenie? Ale czy też to było wystarczające, bo przypomnijmy, że takim ważnym czynnikiem było jednak poczucie tego, że z tymi Sowietami się nie da wygrać tak łatwo.
No okazuje się, że to miało swoje bardzo duże znaczenie, bo kiedy ci partyzanci wileńscy się pojawiają na Kociewiu, a na Kaszubach są przecież tylko incydentalnie w maju roku 1946, to przecież ten króciutki pobyt jednego ze szwadronów 5. Brygady, dowodzonego przez podporucznika Zdzisława Badochę Żelaznego, tak bardzo utkwił w pamięci i miał tak kolosalne znaczenie dla pewnej świadomości o tym oporze, że to przetrwało do lat 70. Ta opowieść o łupaszkowcach na terenie Kaszub, sam ją słyszałem jako dziecko. I teraz, jakie to miało znaczenie wprost? Za chwilę mamy referendum czerwcowe 1946 roku. I proszę sobie wyobrazić, że w połowie czerwca koło Sulęczyna, w takiej małej miejscowości Żakowo, pojawia się dwóch oficerów Kartuskiego Urzędu Bezpieczeństwa, mają badać nastroje ludności. I tam w tym Żakowie aresztują jednego z mieszkańców, który nie dość, że opowiada się wprost przeciwko rządom komunistycznym, to powołuje się tutaj na pobyt partyzantów, którzy rozbili pod tymi podjazami milicyjną ubecką obławę. A więc to miało swoje znaczenie dla podtrzymania pewnego nastawienia antykomunistycznego. I on sam deklaruje, tenżeż aresztowany człowiek, że on chętnie wstąpi do partyzantki. Nie jest w stanie jej znaleźć. I takich lokalnych inicjatyw w połowie roku 1946 mamy tutaj bardzo dużo.
Czyli legenda 1946 roku i łupaszki jest takim ważnym czynnikiem, który trwa tutaj przez długie lata.
On trwa przez dziesięciolecia. On trwa przez dziesięciolecia, ponieważ jeszcze na przełomie lat 70. i 80. opowiadało się w tych wioskach, ja sam pochodzę z Kaszub, sam taką opowieść słyszałem o tym, jak to oddział łupaszki zjawił się w mojej miejscowości i jak to w mgnieniu oka rozpadła się struktura władzy komunistycznej. W mgnieniu oka.
To oczywiście wszystko kończy się tak, jak dr Marek Szymaniak mówił o tym jednak wydarzeniem, jakim jest klęska podziemia w tym całym politycznym przedsięwzięciu, jakim jest wiara w to, że Zachód upomni się o demokratyczne wybory w Polsce. Wybory nie były demokratyczne, były sfałszowane, ale pokazały też paradoksalnie siłę Sowietów, to, że mogli sobie pozwolić wobec opinii Zachodu na tego rodzaju numer, jakim było na oczach świata sfałszowanie wyborów w styczniu 1947 roku.
No, tak się stało, niestety. Powojenne polskie podziemie niepodległościowe tak naprawdę zostało skazane na samą siebie, na aktywność, na zbrojenie się, na to, żeby samotnie występować w tym boju z Sowietami. Jaką siłą Sowieci dysponowali, doskonale wiemy. Ten najpierw początek 47, potem 51 rok, jeszcze po drodze to ogłaszanie tych tak zwanych amnestii, które powodowały rozbrajanie podziemia. Zwróćmy uwagę, no ludzie w rzeczywistości powojennej, II wojna światowa zakończyła się w maju 45 roku, upływały kolejne lata nie przynosiły niepodległości, a ludzie trwali w konspiracji. To też był kolejny powód powodujący, że powoli to podziemie się gdzieś niejako...
Choć byli tacy, co trwali jeszcze dłużej, a przede wszystkim warto też powiedzieć, że ten osłabienie, a potem właściwie praktyczny koniec tego oporu wcale nie oznaczał, że represje komunistyczne słabną. Wręcz przeciwnie, one nabierają mocy i po 1948-1949 roku mamy do czynienia z sytuacją, w której rozbrojone społeczeństwo na masową skalę jest represjonowane i to już nawet represjonowane są także te środowiska, które w latach 1944-1947 paradoksalnie tej komunistycznej władzy dawały szansę i nawet ją wspierały. No ale to jakby zupełnie inna historia. Bardzo jeszcze raz dziękuję za przybycie do studia i za dzisiejszą rozmowę, a Państwa zapraszam na historycznie zakręconych.